Drodzy moi siostry i bracia, czcigodny księże kustoszu tego świętego miejsca, jak musi być zainteresowana Matka Boża ludzkim sercem, ludzkimi sprawami, skoro całą ziemię, może polską, jakoś szczególnie ukwieciła jakby swoimi sanktuariami. Jaka to jest wielka radość i zaszczyt również stanąć dzisiaj w miejscu tak czcigodnym. Jego historia w skrócie zamknięta została w tych datach, tu przed ołtarzem, rok 1516-2016. 500 lat istnienia miejsca czci Bożej Matki, uzdrowienia chorych Matki Bożej Bolesnej. W tym roku ma to zresztą jeszcze zupełnie szczególną wymowę, bo przecież to jest rok głęboko maryjny. Pamiętamy o rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pamiętamy przede wszystkim o stuleciu objawień w Fatimie i od dawna przygotowujemy serca, pasterze i lud wierny. Przygotowujemy serca, aby w pełni odpowiedzieć na te wielkie znaki, na te wielkie zadania, jakie dzieją się w sanktuariach maryjnych, dzieją się w czasie objawień Matki Bożej w świecie. W świecie coraz częściej obłędnym, w świecie otoczonym, nie, czy otaczającym człowieka nie najlepszą, niektórzy mówią wprost, złą kulturą. Właśnie w takiej sytuacji każde sanktuarium staje się promieniowaniem światła i promieniowaniem nadziei, dzięki któremu wierzący w Jezusa, w Jego świętą Matkę człowiek, chrześcijanin ma szansę, że nie pogrąży się w odmętach zła do końca. Mówią nam niekiedy chrześcijanie Zachodu: wy Polacy oddajecie tylko cześć Matce Bożej. Ona staje się dla was ważniejsza, tak mówią, od samego Chrystusa. To bardzo nietrafne, niewłaściwe rozumienie pobożności maryjnego kultu. To jest zresztą ujęcie zupełnie bezsensowne, bo matka zawsze skupiona jest na swoim dziecku, skupiona jest na swoim synu. Maryja zainteresowana jest synem, Jezusem i do Niego chce prowadzić wszystkie serca, i te polskie, i obojętnie jakiej narodowości. Rozważmy zatem najpierw krótko naszą relację z Bogiem i rolę Maryi w tej relacji. Benedykt XVI, Ojciec Święty, senior w tej chwili, ale przecież doskonale większość z nas pamięta go z czasów, kiedy był głową Kościoła, I pamiętamy jego książki, jego znakomite podpowiedzi. To był bez wątpienia jeden z największych teologów na tronie papieskim w XXI wieku. To on powiedział kiedyś, że największym grzechem XXI wieku, największym grzechem XXI wieku jest bezbożnictwo. Bezbożnictwo. W pierwszym momencie można sobie pomyśleć, o czym mówi ten papież. Ale bezbożnictwo to jest nieliczenie się z Bogiem, niebranie pod uwagi Boga, Jego prawa, Jego poleceń, Jego próśb, Jego propozycji skierowanych do nas. To ta zła kultura, pełna bezbożnictwa, podpowiada nam dzisiaj, żeby życie ustawiać sobie bez liczenia się z Bogiem, bez brania pod uwagę Jego zaleceń. Prawo możemy ułożyć sobie sami. Uważamy, że jesteśmy tak bardzo zdemokratyzowani, że możemy również przez głosowanie, przez referendum wybrać wartości, które zależą od Boga, które są Jego prerogatywą. Uważamy, że możemy sami decydować w referendum, w takich czy innych wypowiedziach, co jest dobrem, a co jest złem. Bóg, zdaje się, według rozmaitych podpowiedzi krępować człowieka w jego samodzielności, wielkości i wolności. Czy tak nie jest, siostry i bracia? Czy nie takie słyszymy najrozmaitsze podpowiedzi różnych środowisk? Czy nie takie podpowiedzi płyną do nas z naszych środków przekazu? Nie chcemy liczyć się z Bogiem. Chcemy usunąć Go poza naszą ludzką egzystencję. Przed 3-4 laty napisał do mnie jeden z biskupów afrykańskich. Mój ksiądz pracował tam na misjach, dlatego ten biskup przysłał życzenia bożonarodzeniowe i zawarł w nich takie zdanie dopisane ręcznie. U nas próbuje się Boga wyrzucić poza życie społeczne. Człowiek o kształcie tego życia społecznego chce decydować sam. Przecież wypisz, wymaluj. Dokładnie to samo dzieje się także i u nas. Pojawiają się te propozycje. Od zaledwie kilkadziesiąt lat po strasznych doświadczeniach i ideologiach, które stworzyły w Polsce, stworzyły w naszym świecie, na naszym kontynencie, ale także w naszym kraju, rzeczywistość, przestrzeń, w której nie było miejsca dla Boga. Myślę zarówno o niemieckim nazizmie. Hitler przecież głosił, że teraz jest nowy Bóg, że starego Boga trzeba wyrzucić, bo nie da się pogodzić niemieckości z nową ideologią nazistowską. Nie można być równocześnie chrześcijaninem i Niemcem. I wielu pogrobowców tej myśli, tej idei, przecież gdzieś musi żyć i pracować. Dlatego pewnie to, co obserwujemy w niemieckim kościele, nie zawsze budzi nasz zachwyt. Sam uważał siebie za nowego Zbawiciela i chciał szerzyć swoją własną religię. Ale drugi system nie był nic lepszy, a może nawet jeszcze gorszy, bo więcej ma ofiar na sumieniu. Przecież komunizm zaczął swoją walkę właśnie od chrześcijaństwa, od zabijania duchownych, od wyrzucenia ich z granic Rosji, w lepszym wypadku, a w gorszym po prostu przez osadzenie w potwornych gułagach, w których nie mieli żadnej szansy na przeżycie. W powietrze zostały wysadzone cerkwie i kościoły. I ciągle są siły, które tej wiadomości jakby nie chcą przyjąć do siebie, które ją tłumią. Kościoły zamieniane w domy kultury, muzea ateizmu, w magazyny. Sam widziałem to kilka lat temu, jeszcze w resztkach śladów w katedrze, w przepięknej katedrze w Wilnie. Wszystko to pamiętają starsi tu obecni. Może dlatego tak jesteśmy ostrożni wobec prób nowego ateizmu, który chce nas wyzwolić od Chrystusa, od chrześcijaństwa, od Maryi, od Matki naszego Pana. Bo to wszystko już było. Wszystkiego tego dotykaliśmy albo my, albo nasi rodzice, dziadowie. Nie jest dobrze popełniać po raz drugi ten sam błąd. Dlatego ta Polska ciągle się opiera. Dlatego stanowi dzisiaj kłopot najrozmaitszych liberalno-lewicowych środowisk. 26 kwietnia, teraz przed kilkunastu dniami, czy przed kilku dniami, Ojciec Święty Franciszek mówił na placu Świętego Piotra. Wielu z nas mogło to zobaczyć w radio, w telewizji Trwam, czy usłyszeć w Radio Maryja, czy zobaczyć też w TVP Info. Zachowajcie dla przyszłych pokoleń, mówił to do Polaków, zachowajcie dla przyszłych pokoleń waszą żywą tradycję duchową i kulturową, która wyrosła na krwi świętego Wojciecha. Doprawdy, jak powinniśmy być wdzięczni Ojcu Świętemu za te słowa. Zachowajcie dla przyszłych pokoleń waszą żywą tradycję duchową i kulturową, która wyrosła na krwi męczennika świętego Wojciecha. To w tym właśnie, w zachowywaniu i przekazywaniu najmłodszym tej tradycji duchowej i kulturowej, niech nam Maryja błogosławi. Dlatego patrzę z taką radością na dzieci, które są tu obecne, bo one się tej tradycji tu, w czasie tego nabożeństwa, w czasie tego spotkania, w czasie tego czcigodnego obrzędu uczą się bez słów. W tym niech wam Bóg błogosławi, zakończył Ojciec Święty Franciszek. Z emfazą, z napięciem przekonuje nas dzisiaj następca świętego Piotra, jak ważna jest ludzka kultura, w której znajduje się miejsce dla Boga. a idzie w ślady, dzisiaj słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu, w ślady tego, który był pierwszym fundamentem Kościoła. Może nawet sobie nie doceniliśmy tego, że usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu fragment najstarszej, pierwszej, absolutnie pierwszej katechezy, jaką święty Piotr wygłosił swoim słuchaczom w Jerozolimie w dzień zesłania Ducha Świętego. Kościół się cały zmienił. Z zamkniętych, przerażonych, niepewnych siebie uczniów, niedowierzających mimo wszystkich zjawień się Chrystusa, zamienili się w ludzi, którzy gotowi byli pójść i głosić Ewangelię. Ona dzięki tamtej decyzji, dzięki ich otwarciu, dzięki ich napełnieniu Duchem Świętym dotarła aż do nas, aż do naszych czasów, aż do nas tu, teraz. Święty Piotr głosi, że tego właśnie Jezusa, którego wyście zabili, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Wieki mijają, ustroje się zmieniają, padają państwa, ale ta prawda jest zawsze jednakowa. Tego właśnie Jezusa Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. Dla nas, dla naszej wiary, dla naszego pojednania z Bogiem, taki powziął plan i tak go wykonał. Przypomina święty Piotr słuchaczom, czyli nam dzisiaj, bo to my jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa, przypomina konieczność nawrócenia. Nie bardzo mamy na to ochotę. A wiemy, że bez nawrócenia nie ma chrześcijaństwa. Można najpobożniej uczestniczyć w nabożeństwie, odbywać pielgrzymki, sprawować najświętszą ofiarę. Ale jeżeli nie ma nawrócenia, to i nie ma prawdziwego zrealizowania chrześcijaństwa. To nie ma i prawdziwej wiary w Jezusa jako Boga i Pana. Konieczność nawrócenia, albo może jeszcze lepiej, powiedzmy, konieczność nawracania, bo to zadanie nigdy się w nas nie skończy. Czasem myślę, że dlatego chrześcijaństwo jest tak trudne, że nawrócić się potrafilibyśmy, ale nawracać nieustannie jest dla nas czymś szalenie trudnym. W swoich objawieniach Maryja, w swoich sanktuariach tę konieczność nawracania przypomina nam nieustająco. Każde sanktuarium, także to tutaj w Gidla, przypomina, że nie jest istotą chrześcijaństwa wzruszanie się, łzy, nawet trudy podejmowane w Boże imię, ale że tą istotą jest nawracanie, nawracanie serca ku Bogu, zrobienie w tym sercu miejsca dla Niego, bo to właśnie w sercu mieści się gotowość pełnienia dobra lub zła. Jeżeli samą istotę zła uznamy za nieobecność Boga, także w piekle, siostry i bracia. Tam właśnie Boga nie będzie już na zawsze. Zaczynamy tę niedobrą albo dobrą drogę, zapraszając albo wyrzucając Boga z serca. Matka Boża jest żywo zainteresowana tym, byśmy o sprawy jej Syna dbali, byśmy go w nasze życie zabierali z sanktuarium do naszych domów, żebyśmy szli z Nim razem. Pani Gidelska, tytuł, który jej dajemy, uzdrowienia chorych, to przecież nie dotyczy tylko leczenia człowieka z jego fizycznych cierpień. To dotyczy całego człowieka, czyli jego duszy i jego ciała. Ona przywraca nam świadomość pełni natury ludzkiej. Nie jesteśmy tylko ciałem, które trzeba nakarmić, rozerwać i zabawić. Człowiek ma w sobie ducha i o tego ducha musi tak walczyć, tak zabiegać, żeby mu się Bóg w życiowej drodze gdzieś nie zagubił. Każdym bowiem włóknem naszej duszy nastawieni jesteśmy do Boga. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, mówił 1500 lat temu święty Augustyn. Dla ocalenia człowieka Maryja ingeruje w tych świętych miejscach, które nazywamy sanktuariami. Maryja wie, jaką cenę za nasze zbawienie, za jedność z Bogiem umożliwił nam Chrystus i zrobi wszystko, żebyśmy tej możliwości związania się z Bogiem nie zaniedbali. Matka Boża jest bowiem nie tylko Matką Chrystusa, ale przecież Matką całego Kościoła, nas, bo my razem z Nim tworzymy Kościół. Znów wspomnę papieża Benedykta XVI. Kościół, pisał, to był pierwszy temat, pierwszy problem, którym zająłem się w mojej pracy. Gdybyśmy jeszcze wracali do napisanych tekstów papieża, ileż znaleźlibyśmy tam głębokich intuicji, ile mądrości dotyczącej rzeczywistości Kościoła. Był bowiem i pozostał do dzisiaj problem Kościoła dla Benedykta XVI czymś najważniejszym. Dzisiaj jesteśmy świadkami mody, żeby uderzać, kpić, ośmieszać Kościół. Już dawno na Zachodzie ludzie uwierzyli, że my jesteśmy Kościołem. Ale przecież bez Jezusa nie możemy powiedzieć, my jesteśmy Kościołem. Tylko z Jezusem my jesteśmy Kościołem. Oni tam pogubili się i to mocno, bo już ten Jezus wydaje się im być zupełnie niepotrzebny. Inni mówią, owszem, wierzymy w Boga, ale Kościołowi? Przecież zupełnie to jest niemożliwe. Ten Kościół jest grzeszny. Więcej, są środowiska w Polsce i to ludzie, którzy tytułują, nazywają, chlubią się tym, że są profesorami uniwersytetu, którzy zabierają z taką łatwością głos, opowiadając totalne głupstwa. nie rozumieją Kościoła. Mówią, że to jest instytucja, takie padło określenie, zbrodnicza. Nie hitleryzm niemiecki, nie sowiecki, rosyjski komunizm, tylko Kościół jest zbrodniczy. Ten Kościół, który pozwolił nam w czasach rozbiorów ocalić naszą narodowość, naszą polskość, chociaż nie było nas na mapie świata, nie ma świadomości wielu ludzi, że mówiąc tak, wyszydzając, wyśmiewając się z Chrystusa, szydzą. Myślę o tym głupawym przedstawieniu bluźnierczym, pełnym kpin z Chrystusa, z Jana Pawła II, jako świętego papieża i naszego ziomka, z chrześcijaństwa, z Kościoła właśnie, z tego bardzo mizernego spektaklu pod tytułem Klątwa. I zastanawiam się, dlaczego ten protest społeczny w Polsce był taki słaby. Dlaczego nie mamy odwagi, czy nas naprawdę już nie boli, że ktoś podnosi bezwstydną rękę na to, co jest dla nas święte? Czy już tak wystygliśmy w naszym przywiązaniu do Jezusa? Taki pisk się podniósł w pewnych ośrodkach, ale większość z nas zachowała zupełne milczenie. No tak, no jest, co ja mogę zrobić? Otóż tu, gdzie stoisz, musisz protestować, bo tu zmieniasz świat i to nie jest obojętne, czy masz w sobie odwagę, która cię zmobilizuje do protestu, do podpisania protestu, do napisania listu, do wypowiedzenia publicznie zdania. Nie wolno udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy ktoś podnosi bluźnierczą łapę na to, co dla nas chrześcijan jest święte. Gdybyśmy naprawdę kochali Jezusa, gdybyśmy kochali Jego Kościół, który potrafi tymi małymi znakami, myślę, że tu jest cała istota tego czczenia, tego wizerunku, tej figurki Matki Bożej, mały znak, ogromne owoce, jak w sakramentach dokładnie. Mały znak namaszczenia, mały znak krzyża, mały znak wypowiedzianych słów, a olbrzymie owoce. Dlatego przecież tu przybiegacie. Dlatego zatrzymujecie się przed nią. I gdybyśmy naprawdę tego Jezusa i Jego świętych kochali, nie zostalibyśmy tak lękliwi, tak obojętni na to, co o Nim mówią, jak z Nim w naszym kraju postępują. Pamiętacie jeszcze słowa Jana Pawła II? On już wiedział, że jego życie powoli zmierza do końca. Z jakim napięciem, przejęciem i wzruszeniem mówił o Polsce, ojczyźnie mojej. Polsko, ojczyzno moja. Uczmy się tych pięknych, dobrych znaków wierności i trwania w tej wierności. Uczmy się bronić tego, co święte. Nie pozwólmy kpić z tego, co ma dla nas znaczenie. To właśnie do tych wielkich działań, do tego męstwa, do tej odwagi w przyznawaniu się do Jezusa mobilizują nas sanktuaria, zachęca nas Matka Jezusa. Prosi o to Jezus, Synu, oto Matka Twoja, Matko, oto Syn Twój, oto my dzieci Twoje, Matko, i chcemy bronić sprawy Twojego Syna w świecie, kulturze, na kontynencie, na którym żyjemy. Amen.